Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak to dobrze, że możemy się spotkać w roku wiary w tym miejscu, aby pogłębić swoją wiarę poprzez spotkanie ze świętym Józefem. Zazwyczaj patrzymy na wiarę świętego Józefa poprzez pryzmat tego, co czynił. Dzisiaj chciałbym zaproponować, abyśmy spróbowali spojrzeć na wiarę świętego Józefa nie tylko poprzez pryzmat tego, co sam czynił, ale również poprzez pryzmat działania innych osób. Jakich osób? Mam na myśli mędrców ze wschodu, którzy potocznie są nam znani jako trzej królowie. I tu już rodzi się pytanie, co mają mędrcy ze wschodu wspólnego ze świętym Józefem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się przenieść do Księgi Rodzaju. Tam czytamy, że pewnego dnia Józef, syn patriarchy Jakuba, miał sen. Powiedział: śniło mi się, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. Kiedy Jakub, ojciec Józefa, usłyszał te słowa, był oburzony. Powiedział Józefowi: czy ja, matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Przyjrzyjmy się dokładniej tym słowom patriarchy Jakuba. Zauważmy, że to on podaje nam znaczenie tego snu. Jakub mówi, że w tym śnie on, Jakub, jest słońcem. Jego żona jest księżycem. A 11 braci Józefa są gwiazdami. Jeżeli więc 11 braci Józefa w jego śnie są gwiazdami, to kim jest Józef? Niewątpliwie Józef jest 12 gwiazdą, aczkolwiek wyjątkową gwiazdą, bo słońce, jak słyszeliśmy, i księżyc, i inne gwiazdy przychodzą, aby jemu oddać pokłon. Wiemy, że ten sen się spełnił, bo w końcu Józef Egipski stał się nie tylko gwiazdą, jako człowiek posiadający wielką władzę w Egipcie, ale dla swoich braci, dla swojego ojca stał się wybawicielem, bo uratował ich oraz Egipcjan z głodu. W świadomości żydowskiej sam fakt, że Józef Egipski został określony jako gwiazda, to doprowadziło do późniejszego przekonania, że krótko przed przyjściem Mesjasza na świat Józef Egipski pojawi się w Izraelu po raz kolejny. A Mesjasz, według tej samej żydowskiej tradycji, będzie nazwany nie tylko synem Dawida, ale również synem Józefa. I teraz, mając to wszystko na uwadze, możemy przejść do Nowego Testamentu i zadać pytanie, na kogo wskazywała gwiazda, którą mędrcy ujrzeli na wschodzie. Nam ta gwiazda zazwyczaj kojarzy się z Panem Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że mędrcy powiedzą Herodowi, iż przyszli oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu, którego gwiazdę ujrzeli na wschodzie. Ale przecież zobaczmy, Pan Jezus jest królem żydowskim, dlatego że święty Józef jest królem żydowskim. To święty Józef pochodzi z rodu Dawida. Dzięki temu, że on stał się małżonkiem Maryi, syn Maryi stał się królem żydowskim. Wobec tego mamy bardzo prosty wniosek. Gwiazda, którą mędrcy ujrzeli na wschodzie i która zaprowadziła ich do Betlejem, była nie tylko znakiem Jezusa. To był też znak Józefa. Mając na uwadze tło, które teraz przedstawiłem ze Starego i Nowego Testamentu, chciałbym przejść do słów Benedykta XVI, wypowiedziane w tym roku podczas uroczystości Trzech Króli. Benedykt XVI powiedział, że pielgrzymka zewnętrzna mędrców ze wschodu była wyrazem wewnętrznej pielgrzymki ich serc. Byli ludźmi w drodze do Boga. Mędrcy ukazują nam, że wiara czyni nas pielgrzymami, którzy są wewnętrznie w drodze ku prawdziwemu Królowi świata. Co oznaczają te słowa Benedykta XVI? Chodzi o to, że fizyczna pielgrzymka mędrców ze wschodu do Betlejem jest jakby duchowym itinerarium, duchowym schematem rozwijającej się wiary. Wobec tego, czy mamy jakieś dowody w Ewangelii, że święty Mateusz, pisząc o pielgrzymce wiary mędrców ze wschodu, mógł mieć na myśli również pielgrzymkę wiary świętego Józefa? Proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz. Jak tylko mędrcy pojawiają się na kartach Ewangelii świętego Mateusza, to nagle znika święty Józef. Nie ma świętego Józefa. Natomiast jak tylko mędrcy znikają z kart Ewangelii świętego Mateusza, to nagle pojawia się ponownie święty Józef. Ktoś powie, a może to jest tylko zbieg okoliczności. Owszem, to może być zbieg okoliczności, gdyby nie pewna zasada, która powtarza się w Ewangeliach. Otóż kiedykolwiek w Ewangeliach jakaś osoba znika, a po jakimś czasie ta osoba nagle znowu się pojawia, to nie znaczy, że natchniony autor jakby przez krótki czas zapomniał o tej osobie. Wręcz przeciwnie, zmiana tematu w Ewangeliach zawsze ma jakiś cel. Zmiana tematu jest często tylko pozorną zmianą tematu, bo w czasie przerwy w temacie dzieją się rzeczy, które rzucają dalsze światło na osobę, o której natchniony autor przez krótki czas milczy. I to samo, właśnie tą zasadę, najprawdopodobniej widzimy tu. Wtedy, kiedy święty Mateusz nagle przestaje nam mówić o świętym Józefie, przechodzi do dziejów mędrców ze wschodu i po jakimś czasie znowu wraca do świętego Józefa. Jest możliwe, że święty Mateusz tak właśnie chciał przedstawić nam różne szczegóły o mędrcach ze wschodu, aby dzieje tych mędrców pomogły nam pojąć coś więcej o świętym Józefie. Więc kim byli mędrcy ze wschodu? Mędrcy byli najprawdopodobniej astrologami z Persji. Wpatrywali się w gwiazdy, ale w pewnym momencie odkryli jakąś przedziwną gwiazdę, która musiała ich zafascynować, no bo w wyniku odkrycia podjęli długą, trudną podróż do Jerozolimy. Mędrcy nie byli Żydami, ale najprawdopodobniej słyszeli o mesjańskich proroctwach narodu wybranego od Żydów, z którymi mogli mieć kontakt w swojej ojczyźnie. I w związku z tym widzimy, że u początków pielgrzymki wiary mędrców Bóg zaprowadził ich do dwóch rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to gwiazda, dzięki której rozumieją, że muszą ruszyć, a druga rzeczywistość to prawdopodobny kontakt z narodem wybranym, dzięki któremu mędrcy zrozumieli, na kogo wskazywała ta gwiazda i dokąd muszą się udać. Tak wyglądał początek pielgrzymki wiary mędrców ze wschodu. Jak to wyglądało w przypadku świętego Józefa? W przeciwieństwie do mędrców, którzy byli poganami, Józef już był człowiekiem wierzącym. Ale podobnie jak u mędrców, w życiu świętego Józefa też pojawiła się gwiazda. Jaka gwiazda pojawiła się w życiu świętego Józefa? Dla Józefa taką gwiazdą była Maryja. Józef jest mężem niewiasty, w której Bóg staje się człowiekiem. Ponadto podobnie jak w przypadku mędrców, w którym potrzebne było zetknięcie się z Bożym objawieniem poprzez kontakt z Żydami, tak to świętemu Józefowi było potrzebne Boże objawienie. Otrzymał je od anioła. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Święty Józef uwierzył. Uwierzył w te słowa. Uwierzył, że dziecko w łonie jego małżonki zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. I tu jest początek drogi wiary Józefa w Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi. Cały czas musimy pamiętać, że Józef nie wyruszyłby w drogę wiary, jeżeli w jego życiu nie byłoby Maryi. Dlatego też błogosławiony Jan Paweł II pisze, że Józef wraz z Maryją, a także ze względu na Maryję, Józef ze względu na Maryję, uczestniczy od samego początku w szczytowym etapie samoobjawienia się Boga w Chrystusie. I w ten sposób święty Józef staje się pierwszym, którego Bóg postawił na drodze pielgrzymowania przez wiarę. Te słowa błogosławionego Jana Pawła II potwierdzają nie tylko wiarę świętego Józefa, ale również i rolę, którą Najświętsza Maryja Panna pełni na drodze jego wiary. Jej rola jest podobna do roli gwiazdy i objawienia Bożego na drodze wiary mędrców, bo dzięki Maryi Józef dowiaduje się o czasie i dowiaduje się o sposobie przyjścia Mesjasza na świat. Podobnie jak mędrcy, święty Józef nie zadaje żadnych pytań. Dlaczego święty Józef nie zadaje żadnych pytań? Dlatego, że pytanie zadała już wcześniej jego małżonka. I ona otrzymała odpowiedź. I tę odpowiedź potwierdza anioł w rozmowie z Józefem. Z Ducha Świętego jest dziecię, które się w niej poczęło. Gdyby Maryja nie zadała tego pytania, jak to się stanie, to Józef z pewnością by to pytanie zadał. Ale skoro ona nie zadała tego pytania, skoro ona już to pytanie zadała, to w takiej sytuacji on już tego pytania nie musi zadać. I to nam pokazuje, jak podobni byli do siebie pod względem duchowym Józef i Maryja. Razem bez żadnych pytań, razem bez narzekania, razem bez szemrania, razem bez powątpiewań. Maryja była dla Józefa i małżonką, i współtowarzyszką na drodze wiary. Jaki wniosek z tego dla nas? Nie można być uczniem Jezusa bez czynienia tego, co uczynił święty Józef. On wziął Maryję, swoją małżonkę, do siebie. Święty Józef przez to, że umiłował Maryję i wziął ją do siebie, zawierzył całe swoje życie Panu Bogu. Święty Józef przez to, że wziął Maryję do siebie, przez to, że ją umiłował, zawierzył całe swoje życie Panu Bogu. On nam pokazuje, że nasza wiara, nasze życie duchowe, nasza pobożność, wszystko jest niepełne, jeżeli nie dokonuje się u nas to józefowe wzięcie Maryi do siebie. Święty Jan Chryzostom podpowiada nam, że święty Józef przyjął Maryję do swego domu tak, jak to uczynił święty Jan Apostoł, który, jak czytamy, wziął Maryję do siebie. Więc w przekonaniu Jana Chryzostoma, kiedy Józef wprowadza Maryję, swoją małżonkę, do swojego domu, to nie znaczy, że od tego momentu jedynie zmienia się jej adres zamieszkania. Od tego momentu ona ma wpływ na jego życie wewnętrzne. Albo mówiąc jeszcze inaczej, życie wewnętrzne Józefa nabiera wymiaru maryjnego. Dlaczego to jest tak ważne dla nas? Dlatego, że dzisiaj na temat wiary, na temat życia duchowego jest bardzo dużo książek, mnóstwo książek. Są różne artykuły, konferencje, wykłady, warsztaty. Jest tego wszystkiego tak dużo, że naprawdę można się czasami pogubić. Ale teraz, jeżeli książka, jeżeli konferencja, wykład na temat wiary i duchowości nie ma wyraźnego wymiaru maryjnego, to wiedzmy, że czegoś tam brakuje, coś tam jest nie tak. W przypadku książki wystarczy spojrzeć na spis treści i zobaczyć, ile ten autor pisze o Matce Bożej i co pisze i jak pisze. Czy pisze, czy mówi o Maryi tak, jakby pisał i mówił święty Józef? Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela możemy w pełni wprowadzić w swoje życie wewnętrzne tylko pod warunkiem, że czynimy to tak jak święty Józef przez Maryję i z Maryją do Jezusa. Bo drogą do Pana Jezusa ma być Maryja. Tego uczy nas święty Józef. To była jego gwiazda, to było jego światło, to była jego droga wiary do Chrystusa. Dalej wróćmy do Benedykta XVI. Ojciec Święty powiedział, że mędrcy byli nade wszystko ludźmi odważnymi. Dlaczego ludźmi odważnymi? Bo trzeba było odwagi, aby przyjąć znak gwiazdy jako nakaz wyruszenia ku temu, co nieznane i niepewne. Możemy sobie wyobrazić, mówi Benedykt XVI, że decyzja mędrców wywołała wiele kpin realistów. Ten, kto wyruszył na podstawie tak niepewnych obietnic, ryzykując wszystko, mógł się wydawać jedynie śmieszny. Lecz dla mędrców droga według Bożych wskazań była ważniejsza od ludzkiej opinii. Poszukiwanie prawdy było dla nich ważniejsze niż kpiny świata pozornie inteligentnego. Tak powiedział Benedykt XVI. Czy te słowa Benedykta XVI o mędrcach nie ukazują nam również i drogi, na którą zdecydował się święty Józef? Przecież to, co święty Józef usłyszał, że ma zostać przy żonie, która stała się brzemienna za sprawą Ducha Świętego, to było też coś poważnego. To był też bardzo odważny krok. Nic dziwnego, że anioł Boży musiał mu powiedzieć: Józefie, nie bój się. Józefie, nie bój się. Ta świadomość, że jego żona jest tak blisko Pana Boga, ta świadomość, że jest to osoba wybrana, musiała wprawić świętego Józefa w zakłopotanie. Nie mógł przecież przewidzieć, jak potoczy się życie w obecności tak świętej małżonki, w obecności dziecka, który jest Synem Bożym. A co by to było poza tym, gdyby ktoś się dowiedział, że Józef nie jest biologicznym ojcem dziecka jego żony? Jakby to świadczyło o nim? Idąc za Chrystusem, podobnie jak mędrcy i święty Józef, narażamy się nieraz na różne nieprzyjemne rzeczy. Pan Jezus powiedział: jeśli Pana domu wezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą, więc się ich nie bójcie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Idziemy dalej. Po wyjściu z Jerozolimy ta sama gwiazda, którą mędrcy ujrzeli na wschodzie, pojawiła się po raz kolejny i proszę zauważyć, nie tylko zaprowadziła mędrców do Betlejem, ale nawet zatrzymała się nad miejscem, gdzie dziecię Jezus leżało w żłobie. Te szczegóły o gwieździe prowadzącej mędrców na pielgrzymce wiary przypominają nam inną, podobną rzeczywistość w Starym Testamencie. Tą rzeczywistością jest tajemniczy obłok. Tajemniczy obłok, który pojawił się po raz pierwszy, kiedy Izraelici uciekali przed Egipcjanami. Księga Wyjścia mówi nam, że w ciągu dnia ten tajemniczy obłok służył Hebrajczykom jako posuwający się przed nimi drogowskaz, aby nie zabłądzili. Jednakże w nocy ten obłok wyglądał jak słup ognia, który dawał Izraelitom światło, aby nie pozostawali w ciemności i mogli podróżować, podobnie jak mędrcy w nocy. Po wybudowaniu przenośnego przybytku na pustyni obłok miał dodatkową funkcję, mianowicie kiedykolwiek schodził na przybytek, Izraelici wiedzieli, że trzeba się zatrzymać. Natomiast po wzniesieniu się obłoku wiedzieli, że mogą kontynuować pielgrzymkę. Obłok pozostawał dla Hebrajczyków nie tylko znakiem Bożej obecności, ale też i znakiem Bożej opatrzności, dowodem Bożej troski, bo w ten sposób Pan im oznajmiał, że ich nie opuścił. Łatwo jest dostrzec teraz to podobieństwo między tajemniczym obłokiem na pustyni, a gwiazdą prowadzącą mędrców do Betlejem i zatrzymującą się nad miejscem żłobu. Ale czy nie można byłoby powiedzieć, że pod tym względem rola Józefa jest podobna do roli obłoku strzeżącego Izraelitów na pustyni? Józef był opiekunem. Był opiekunem Najświętszej Rodziny. Osłaniał Najświętszą Rodzinę przed niebezpieczeństwem. Podobnie jak wielki obłok ukrył. Święty Józef też coś ukrył. Ukrył tajemnicę wcielenia przed światem ciekawskim, pragnącym sensacji. Wcielenie Syna Bożego, dziewictwo Najświętszej Jego małżonki miało pozostać przez długi czas tajemnicą, ukrytą przed wszystkimi. Podczas mszy świętej 19 marca, jak wiemy, to był początek pontyfikatu naszego Ojca Świętego Franciszka, i Ojciec Święty powiedział, że opieka świętego Józefa nad Najświętszą Rodziną jest ważnym przesłaniem dla nas, bo my też na różnych ścieżkach życia mamy się stać opiekunami. Jakimi opiekunami? Przede wszystkim opiekunami Kościoła. Zobaczmy, jakże wiele osób patrzy na Kościół poprzez pryzmat prasy tabloidowej. I to nawet wierzący katolicy, którzy myślą o Kościele w kategoriach instytucji, biura, firmy. Takie spojrzenie nie ma nic wspólnego z wiarą, nic wspólnego z Chrystusem. Kiedy przestajemy czuć się odpowiedzialni za Kościół, przestajemy kochać Kościół jak matkę, to wówczas troska o Kościół szybko przekształca się w wyszukiwanie brudów o Kościele i wyciąganie tych różnych brudów na zewnątrz. Niektórzy nawet mówią, że czynią to z troski. Z troski o Kościół. Dobre zaś dziecko, dowiadujące się o grzechach matki, nie idzie do radia, nie idzie do telewizji, nie idzie do redaktora jakiejś tam gazety, aby te grzechy wszystkim ujawnić. Niech wiedzą, jaka to jest matka. Wręcz przeciwnie, dobre dziecko zaczyna się modlić za matkę i samo wyciąga wnioski dla siebie. Robi to, co może, by matce pomóc, ale nigdy nie przekraczając granic przyzwoitości i dyskrecji. Na tym polega troska o Kościół, na tym polega miłość. Dla katolika droga wiary zawsze przechodzi przez Kościół i z Kościołem. Bardzo pięknie przypomniał nam o tym kilka dni temu nasz Ojciec Święty Franciszek, kiedy powiedział, że niedorzeczny jest taki rozdział, by myśleć, że można żyć z Jezusem bez Kościoła, że można iść z Jezusem poza Kościołem, że można kochać Chrystusa, ale nie Kościół. A więc być opiekunem Kościoła. Dalej. Kiedy mędrcy docierają do Betlejem i wchodzą do domu, święty Mateusz podaje, że widzą dziecię i matkę jego Maryję. A święty Józef? Co ze świętym Józefem? No, o nim nic nie słyszymy. Czy świętego Józefa tam nie było? Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, zwłaszcza w kontekście żydowskim, kiedy obcy ludzie wchodzą do domu, gdzie znajduje się młoda matka z niedomowlęciem, w nieobecności męża. Dlaczego więc święty Mateusz nie wspomina o Józefie podczas tak ważnej wizyty gości ze wschodu? Niektórzy ojcowie Kościoła wnioskowali, że święty Mateusz chciał podkreślić w ten sposób, iż ludzka natura Jezusa pochodziła tylko od Maryi. Jest natomiast jeszcze jedna przyczyna. Błogosławiony Jan Paweł II zauważył, że święty Mateusz być może pragnął pozostawić świętego Józefa w cieniu po to, by nasze spojrzenie, podobnie jak spojrzenie mędrców, spoczęło na dziecięciu w ramionach dziewicy matki. I Jan Paweł II dodaje, że kontemplując tę ikonę, pojmujemy, że Józef nie tylko nie jest wyłączony z tej sceny, ale na swój sposób w pełni w niej uczestniczy. Któż bowiem, pyta Jan Paweł II, jeżeli nie Józef, przyjmuje mędrców, wprowadza ich do domu i wraz z nimi, a nawet wcześniej niż oni, pada na twarz przed Jezusem, którego matka trzyma w swych ramionach. Ukryta przez świętego Mateusza obecność świętego Józefa podczas wizyty mędrców ze wschodu w Betlejem wpisuje się w ogólną wielką ciszę, która charakteryzuje postawę Józefa na kartach Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że z jednym wyjątkiem podczas pobytu w Jerozolimie mędrcy ze wschodu też niczego nie mówią. Tylko raz. Ale tak niczego nie mówią. A przecież zapewne dyskutowali między sobą podczas wędrówki i po dotarciu do Betlejem. Dlaczego ich słowa są ukryte przed nami? Z tego samego powodu, co w przypadku świętego Józefa. Milczenie mędrców i milczenie świętego Józefa możliwie wiąże się z pouczaniem psalmu 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Ten psalm przypomina nam, że milczenie jest też językiem Pana Boga. Pan Bóg przemawia nie tylko słowem, ale również milczeniem. Tak jak podczas objawienia na górze Karmel, kiedy prorok Eliasz dostrzegł obecność Bożą, w jaki sposób? W ciszy. I podobnie jest z człowiekiem, który potrafi dostrzec obecność Bożą w Bożym milczeniu. W księdze proroka Habakuka czytamy: Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia. Niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia. Czyli tak jak cisza i milczenie może być szczególnym znakiem Bożej obecności, tak też cisza i milczenie może być ludzką odpowiedzią na Bożą obecność. I teraz rozumiemy, dlaczego święty Mateusz przedstawia mędrców i świętego Józefa jako ludzi milczących. Nie dlatego, że niczego nie mówili. Nie dlatego. Lecz dlatego, że byli zanurzeni w tajemnicy objawienia. Odkryli niezwykłe rzeczy o Panu Bogu. Uwierzyli, a wierząc otrzymali coś więcej. Przeszli na wyższy etap wiary, który pozwolił im przeżywać obecność Bożą ze zdumieniem. Zdumienie ze względu na wielkość Pana Boga ale również zdumienie ze względu na Jego bliskość. Kiedy odległość Pana Boga i Jego bliskość scalają się w jedno w naszej modlitwie, to wówczas dochodzimy do kontemplacji. To już jest najwyższa forma wiary. I dlatego wraz z Janem Pawłem II możemy wnioskować, że milczenie świętego Józefa w sposób szczególny odsłania jego wewnętrzny profil. I jest jeszcze jeden powód, dla którego święty Józef jest ukazany jako osoba milcząca. Święty Józef ma coś w sobie z Boga Ojca, który nie przyjął ludzkiej natury. I ten fakt, że Bóg Ojciec nie stał się człowiekiem, ta tajemniczość, ta odległość, to jest ukazane właśnie przez milczenie Józefa. Józef ma coś w sobie z Boga Ojca, który nie przyjął ludzkiej natury. Jak to ukazać? Właśnie przez jego milczenie. Mędrcy uznali Pana Jezusa za Boga, kiedy upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirę. Potem, jak podaje nam święty Mateusz, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. I tu widzimy przemianę tych ludzi, którzy myśleli kiedyś, że to gwiazdy decydują o życiu człowieka. Teraz odkryli, że to nie gwiazdy rządzą światem. To święte dziecię rządzi świat. Nawet gwiazdami rządzi. Sam fakt, że wrócili do swojej ojczyzny inną drogą, jak podaje nam święty Mateusz, jest subtelnym odniesieniem do faktu, że wiara przemieniła ich serce. Jednakże podobnie jak mędrcy ofiarują dary, złota, kadzidła i miry, proszę zobaczyć, mamy podobną scenę ze świętym Józefem. Święty Józef też ofiaruje największy dar w świątyni. Dzieje się to wtedy, kiedy wraz z Maryją święty Józef przynosi Syna Bożego do świątyni, aby zgodnie z tradycją żydowską uczestniczyć w obrzędzie wykupienia pierworodnego Syna od Pana. Normalnie ten żydowski obrzęd przywraca Ojcu prawo decydowania o losach Syna. W tym przypadku zaś żydowski obrzęd stracił swój moc i święty Józef o tym wie, bo dziecię należy nie do niego, lecz do Boga Ojca. Także mając tę świadomość, Józef, podobnie jak mędrcy ze wschodu, doznał przemiany. On też inną drogą, proszę sobie przypomnieć, co się stało, jak święty Józef wraz z Maryją i Józefem i Jezusem wyszli z Egiptu. Byli w drodze i nagle święty Józef dowiaduje się, że musi zmienić drogę, więc inną drogą wraca do domu, tak jak mędrcy. Inną drogą, mówi nam święty Mateusz, wrócili do swojej ojczyzny. Podsumowując, widzimy, że pielgrzymka wiary mędrców ze wschodu, prowadzonych przez gwiazdę, wpisuje się w starotestamentowy obraz Józefa Egipskiego, ukazany we śnie jako gwiazda wskazująca na świętego Józefa i na Mesjasza. W Nowym Testamencie droga wiary mędrców jest obrazem pielgrzymki wiary świętego Józefa i każdego z nas. Do tego konieczna jest więź z Maryją na wzór jej więzi ze świętym Józefem. Tylko wtedy, jako odważni chrześcijanie, będziemy napełnieni miłością do Kościoła, gdzie w ciszy, zdumienia i kontemplacji wszystko, co czynimy, zostaje przeniknięte modlitwą. Potwierdzeniem tego wszystkiego może być fakt, że jeden z największych czcicieli świętego Józefa naszych czasów, święty brat Andrzej z Montrealu, kiedy odszedł z tego świata, w jaką uroczystość. Nie było to święto, nie była to uroczystość świętego Józefa. Pan powołał świętego brata Andrzeja z Montrealu do siebie 6 stycznia 1937 roku. Ktoś powie, a może to też jest jakiś zbieg okoliczności? My wiemy lepiej. W końcu wszystko sprowadza się do gwiazdy, która jest znakiem Mesjasza, która jest znakiem Maryi, ale również i znakiem Józefa na jednej pielgrzymce wiary.